Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Biznes Dziś, odcinek numer 33. Mirek Burnejko, jeszcze podkreślę Burnejko, bo ostatnio w komentarzach ktoś mówił, że źle wymawiam nazwisko mojego współprowadzącego i że bym to zmienił, więc...
Poczekaj, wzruszyłem, załóż okulary.
Załóż okulary, o, pięknie, pięknie. Także witamy Mirka po powrocie, po solowym odcinku w zeszłym tygodniu, dzisiaj powrót, wielki powrót naszego dużego misia.
I jak zawsze się zaczęło, jest z nami Bogusz Pękarski. Możemy również dziać.
Bogusz jest z nami. Także Mirek, co dobrego? Powiedz, jak tam było na odosobnieniu twoim?
Bogusz, przez ostatni czas się dużo wydarzyło rzeczy. Bardzo dużo. Nowe, ciekawe współprace, które powstają, o których niedługo będzie słychać głośno na arenie polskiej. Byłem na Święcie Kapitalizmu, na konferencji, gdzie swoją drogą północy przegraliśmy w karty z fajnymi ludźmi, przedsiębiorcami, innymi osobami. Oczywiście nie na pieniądze, jakby tu ktoś się opytać, to były sztuczne pieniądze, na pewno chyba, tak mówili. Tam było dużo innych rzeczy jeszcze, o tym możemy później pogadać. Natomiast najważniejsza rzecz była taka, że zrealizowałem metodą małych trików projekt Walden, czyli zrobiłem 7 dni bez ekranu, bez telewizora, bez komputera, bez telefonu, nic. Wróciłem z Warszawy, zostawiłem wszystko na Maderze i polecieliśmy do Porto z rodziną, spędziliśmy tam parę fajnych dni, padało i było lipnie, ale spędziliśmy parę dni i to był bardzo ciekawy czas, tylko notesik, tylko długopis, książeczki i tak minął czas. Mogę ci od razu polecić, Bogusz. Nie spodziewałem się, kupiłem tę książkę w Empiku.
Podręcznik
Lidera? Nie spodziewałem się, że taka dobra, a jest naprawdę super dobra. To jest Harvard Business Review, podręcznik Lidera. Brzmi jak shit, ale jest naprawdę dobra.
Ciekawe. Ale powiedz, w ogóle...
Zacząłem czytać też gazety. To jest Jeremy Strong, ten co gra Kendall Roy w Sukcesji. Człowiek zaczął czytać gazety, książki, dziwne czasy.
Kurde, ale powiedz mi, w ogóle telefonu nie używałeś, a w razie, nie wiem, jakiegoś emergency, nie wiem, szedłeś gdzieś nic pobiegać?
Nic, znaczy telefon oczywiście miała moja żona, natomiast ani razu nie musiałem go używać. Była informacja, że jedna osoba z naszego zespołu, czyli Magda,
umarła,
ma dostęp, ale nie dzwoniła nieraz, nie?
Okej.
Wiesz, na zasadzie w razie, że nie wiem, pali się coś gdzieś i tak dalej, albo bomby lecą. Ale nic.
Tak, albo nic. Bogusz daje 50 milionów za cały, za wszystkie nasze projekty. Robimy
tak?
To, czy nie?
Deal.
Deal. Ale nie mówiłem, w jakiej walucie.
A bo zaraz miał też fajnie naszą biznesową, bo zrodziło się dużo fajnych rzeczy biznesowych, a też zaobserwowałem. Tak, zobacz, nawet ulotki zbierałem, o której zaraz ci opowiem. Więc był bardzo ciekawy czas, polecam. Planuję kolejną w czerwcu 7-dniową. W sumie 4 7-dniowe tego typu wyjazdy w tym roku.
Rewelacja. No ja w zeszłym tygodniu też wspominałem o tym twoim projekcie, także ludzie wiedzą i pewnie będą ciekawi, jak to faktycznie poszło. W zeszłym tygodniu ogłosiłem taką umowę między nami a naszymi słuchaczami. Podłapałem ten temat z podcastu My First Million, oni z kolei ściągnęli to jeszcze z jakiegoś innego miejsca i umowa jest bardzo, bardzo prosta. Więc jeżeli słuchasz lub oglądasz nasz odcinek i to nie jest tu twój pierwszy odcinek, czyli przesłuchałeś już przynajmniej jednego odcinka, to umowa między nami jest taka, że musisz wejść na YouTube'a i kliknąć przycisk subskrybuj i to jest po prostu taki deal między nami.
Znaczy, żeby była jasność, my tego nie ukrywamy. Lubimy kopiować innych rzeczy, jesteśmy atencjuszami, lubimy lajki, subskrypcje. Jeżeli ktoś tak mówi, że tak jest, to tak jest. I ja nie mam z tym najmniejszego problemu. Jak są subskrypcje i są lajki, to więcej osób widzi to i część nas zobaczy i dzięki temu jest większa szansa, że mamy nasze ego spuchnie i będziemy w stanie robić jeszcze lepsze materiały, robić większy research, może z czasem nawet jakiegoś researchera zatrudnimy, to będziemy szukał na przykład jakieś ciekawe informacje, albo może będziemy mieli na tyle ego duże, że nie będziemy musieli usuwać pewnych fragmentów, Bogusz, co cię poprosiłem ostatnio, bo pojechaliśmy po jednym przedsiębiorcy i powiedziałem, Bogusza, musimy to usunąć, bo będzie lipa. Więc tak, lajki, lajkujcie, proszę, subskrybujcie, będzie nam bardzo miło, to nam pomaga.
Tak, więc jak słuchacie podcastu, to po prostu wejdźcie w wolnej chwili na YouTube'a i kliknijcie subskrybuj. Jeżeli to jest wasz pierwszy odcinek, dobra, sprawdźcie drugi odcinek, jeżeli wam się spodoba i przesłuchaliście więcej niż jeden, to po prostu jest taka umowa między nami. I słuchajcie, inni to robią, wszyscy to robią, wszyscy klikają subskrybuj, jeżeli tego nie zrobiłeś, no to...
A jeszcze mam jeszcze jedną sprawę. Bogusz, mogę poprosić tu naszą widownię, naszych wspaniałych tak obserwujących i słuchających. Ekipa, słuchajcie, jest taka sprawa. My tu z Bogusiem rozmawialiśmy, bo my chcemy dla was inwestować w ten podcast. Dla was. Bo my tu nie mamy żadnej korzyści i my też nie chcemy na tym podcaście zarabiać, ale chcemy wyjść na zero. Co nie, Bogusz? Teraz jesteśmy na etapie zatrudniania osoby, która będzie social media robiła, żeby to wszystko fajnie szło. Może nawet jakieś lepszą kamerkę na Mirka. Nie, że tu jej nie potrzebuję.
Musisz ale... iPhone'a sobie kupić tego najnowszego po prostu.
Jak, ja na iPhone'ie jak pewnie wiecie, ja i Bogusz mamy różne swoje produkty w różnych firmach i musimy znaleźć sposób, żeby parę tych produktów sprzedać tutaj. Nie chcemy ich mocno reklamować, bo wtedy byśmy zarobili pewnie jeszcze więcej. My chcemy tylko na koszty, żebyśmy byli w stanie dobrze to robić, więc pewnie wymyślimy coś, że na przykład będziemy mieli dwa fajne produkty per odcinek do kupienia, ale tylko dwie sztuki albo trzy sztuki. I zobaczymy, jak to pójdzie i tą kasę będziemy potem reinwestować w rozwój Biździsia, Miźbisia. A może Bogusz jeszcze inaczej, a może w ogóle sprzedamy troszeczkę więcej produktów, ale na przykład za kasę zrobimy Biździś, Miźbiś, dziś spotkanie jakieś na przykład na Maderze.
Mi chodzi po głowie jeden albo dwa odcinki z żywą publicznością. Nie? To by był sztos. Że siadamy i mamy...
Czyli już lecimy copy-paste my first million 100%.
Ale oni to kopiują od innych.
Dobra, moi drodzy, podzielcie się w komentarzu, co sądzicie, bo naprawdę chcemy to dalej was rozwijać. Wiemy, że wam się podoba. My też będziemy, im więcej subskrypcji, będziemy bardziej mówić jak jest i bardziej szczerze i będziemy się śmiać z siebie i z innych. Kto zacznie, Bogusz, pierwszym tematem?
Dokładnie. Ja jeszcze tylko dam szybkie info, co tam u mnie, bo dużo się wydarzyło, jak
właśnie,
to nie było.
Właśnie, przepraszam.
Tak, więc mam tą taką społeczność swoją BFC, Board Founders Club, no i to tam był taki etap, że byliśmy w Polsce, potem wyszliśmy globalnie, zaczęły te osoby z zagranicy przychodzić. Teraz postanowiliśmy rozdzielić społeczność globalną i społeczność polską, czyli mamy BFC Global i BFC Polska i dodatkowo do BFC Polska dodaliśmy teraz taki dodatkowy, powiedzmy, podspołeczność, która może się potem wyjdzie na zewnątrz jako oddzielny twór, się nazywa Board Devs i to jest społeczność dedykowana programistom, gdzie budujemy społeczność plus edukację wokół tematów Web3, AI, VR, AR od strony kodu dedykowane dla programistów. No i właśnie ogłosiliśmy wczoraj CEO tego projektu, lidera. Na razie nie będę zdradzał, kto to jest. Ci, którzy gdzieś tam są bliżej, no to już wiedzą. Będzie, wydaje mi się, ciekawie. A z drugiej strony w tematach mam też taką społeczność, jak Klub SaaS się nazywa. I tutaj też łączymy się z pewnym przedsiębiorcą internetowym i budujemy coś szerszego w kontekście tych biznesów, powiedzmy, technologiczno-startupowych, ale w tym świecie Web2, gdzie tam ludzie hejtują, wiesz, Web3, NFT, nie ma tam żadnych takich rzeczy.
Bogusz, najpierw pytanie.
Coś ciekawego.
Czy haracz dla AdWords został zapłacony za odpalanie nowej społeczności?
No, pewnie, pewnie.
My nie mamy naprawdę dużych wymagań. Jeżeli ktoś startuje społecznością w Polsce, 50%. To nie jest wygórowane, ale zapewniamy bezpieczeństwo i zapewniamy to, że wszystko będzie się dobrze zwijało i na pewno wszystko będzie dobrze.
Tak jest, tak jest. To ja od razu ci wrzucę pomysł na społeczność. Możesz wykorzystać albo nie, albo gdzieś tam w swój ekosystem wrzucić. Wczoraj miałem spotkanie z kursantami mojej Akademii Membership i fantastyczni ludzie z różnych branż, naprawdę, totalnie, wiesz, różne branże. I była Magda, pozdrawiam Magdę, która prowadzi społeczność na Discordzie i tak dalej, natomiast ona jest skupiona a. wokół kobiet, przedsiębiorczych kobiet i takich, powiedzmy, niezależnych, b. zlokalizowanych w okolicy, w Warszawie lub w okolicach. Po co? Dlatego, że główną wartością społeczności są po prostu spotkania na żywo, więc one się, te kobiety tam się spotykają raz, nie wiem, raz w tygodniu albo częściej w jakichś podgrupach, robią ze sobą jakieś deale, w ogóle jakieś tam niesamowite rzeczy się dzieją, więc bardzo ciekawy koncept tego, że robimy coś, ale w danym regionie, nie? Mamy społeczność, która jest zamknięta w danym regionie.
Czyli to ciekawe, czy no, my też dużo działamy w tematach właśnie teraz Będziemy też właśnie, bo nie robimy żadnych partner z Boguszem, że to nie ja jestem tym przedsiębiorcą, w ogóle mnie ciężko nazwać przedsiębiorcą, ale whatever. Rozwijamy społecznie dookoła edukacji online i drugą dookoła właśnie przedsiębiorczości z innymi dwoma firmami, tak to nazwijmy na razie. Plus teraz też, jak pewnie widziałeś, w AdWords troszeczkę startujemy tak troszeczkę mocniej z różnymi społecznościami. My nie dotykamy tematu blisko IT, bo nie mogę, tak to bym was wszystkich pozaorywał, ale nie mam teraz możliwości takiej. Jeszcze chwilę, dam wam head start, tak zwany.
Dzięki,
natomiast
dzięki.
Ale startujemy właśnie teraz taką społecznością, która się często pojawiała. To była społeczność związana z budowaniem social media, pod takim względem iście w ilości subskrybentów i wyświetleń. Nie? I całkiem dobrze się jest zainteresowanie i niedługo też startujemy, więc zapraszamy serdecznie.
Czekam na zaproszenie jako mentor. Bo tak mówiłeś w jednym z ostatnich odcinków. Ktoś mi przypomniał ze społeczności.
Patrz, już to się robi. Zobacz. Widzisz. Bogusz, ment. A tu umiesz social media? Ile masz lajków?
A, kurde. Dużo.
Dobra, Bogusz, słuchaj. Byłem na święcie kapitalizmu i poznałem foundera akurat przy grze w karty. Nie powiem, kto to jest, bo nie wiem, czy chcę, żeby wiedział, kto jest, ale powiedział mi o takim biznesie, który on prowadzi. Się nazywa rabatio.com. Rabatio.com.
Kupony rabatowe. U nas kupony rabatowe. Najlepsze.
Prosty biznes.
Adidas.
Natomiast, Bogusz, powiem ci tak, bo to oczywiście chyba nie jest publiczna informacja. Tego typu biznesy, nie powiem czy ten, czy inne, są mega zyskowne. Model tu jest bardzo prosty i łatwy powielenia, czyli musimy mieć różnego rodzaju deale i kody, ale to nie jest problemem. Problemem jest to, żeby dystrybuować informacje o tym, co my robimy. Bo teraz działa to w ten sposób, że jak ktoś kupi z twojego kodu e-obuwie, tak, za 20 zł, to z tego załóżmy część, 5-10%, nie wiem ile, bo tego się nie dowiedziałem, trafia do osoby, która prowadzi ten portal. Nie? I teraz jeżeli informacje o tym kodzie dostarczysz odpowiedniej ilości osób zainteresowanym kupnem w e-obuwie, to masz więcej kasy. Tak naprawdę tu głównym elementem, jak popatrzymy sobie ten biznes, mamy dwa tematy. Temat dystrybucji i mamy temat związany z kwestią szukania nowych partnerów i robienia jakichś nowych promocji, kodów i tak dalej i rzucania tego, nie?
Tak jest.
I teraz Bogusz, powiem ci o innym biznesie, który, bo połączmy to w całość. To jest jeden punkt. Drugi punkt, gdy pierwszego dnia nie miałem ekranu żadnego, chodziłem po lotnisku, bo miałem 6-7 godzin, a 6-7 godzin na lotnisku, jeszcze nie mogłem przejść na drugą stronę, był bardzo ciężki. Chodziłem sobie po lotnisku na Okęciu i trafiłem...
I zbierałeś śmieci.
Poczekaj. I na każdym stoisku z kawą, kolą i tak dalej była taka plakietka. I nawet w niektórych sklepach mnie pani pytała, a czy ma pan aplikację Rabatio? Ja myślę, jaką aplikację Rabatio? O czym wy mówicie? No jak pan ma aplikację, to ma pan na przykład kawuście gratis. To nie jest reklama w żaden sposób, tylko mówię, nie? Oni tu dają bony na zakupy, stałe rabaty, czyli załóżmy, jak przychodzisz w sklepie, pokażesz aplikację Rabatio, to dostajesz coś tam. Nie? I oni też jakoś w tle się dzielą kasą. Jaki plus jest tego? Rabatio się nie musi reklamować, bo każdy sklep, który należy do Rabatio, jest reklamodawcą Rabatio. I teraz pomyśl, Bogusz. Ja rzucam ten pomysł i mam nadzieję, że przez tydzień go nikt nie zrobi, bo ja już to uruchomiłem. Masz jedno i drugie połączone razem. W jednej strony sklepy, które tego używają, zależy im na tym, bo mają z tego jakieś fajne bonusy, benefity, żeby promować to. Czyli masz problem dystrybucji rozwiązany, bo każdy sklep internetowy, nieinternetowy korzysta z swojej aplikacji, poleca. Weź tutaj, dostaniesz od nas skarpetkę gratis. Z drugiej strony masz kody rabatowe, które kupując w tym sklepie, ty dostajesz discount. Jakby komuś się udało to skakować, ja nie wiem, czy mi się udało, może nie, to jest kurde maszyna, bo i ten temat rabatu, one zarabiają dużo pieniędzy. Nie wiem, tak mi się wydaje, nikim nie rozmawiałem, ale tak mi się wydaje, że one zarabiają bardzo dużo pieniędzy.
Brzmi spoko, znaczy wiesz, ja to akurat nie jestem zwolennikiem tych wszystkich aplikacji, jak miał instalować, to w Żabce mnie codziennie pytają, czy ma pan aplikację, ja mówię, nie, dajcie mi spokój, nie? ale oczywiście to, wiesz, jakieś moje personalne postawienie.
Myślę, że to jest po prostu kwestia dobrego zhakowania tego systemu, bo nie musisz mieć aplikacji. Zobacz, jak masz, ja na przykład nie znalazłem aplikacji albo linku do pobrania aplikacji Rabatio. Jeżeli jest, to wybaczcie, ale nie zauważyłem jej. Z drugiej strony na pewno widzisz, często są takie pluginy, które też są reklamowane na YouTubach przez influencerów, że wiesz, hej, i zainstaluj plugin w Chrome i on ci podpowie, kiedy masz jakąś zniżkę albo nie masz zniżki, podróżując po internecie, nie?
Tak, to jest spoko.
Opcji jest wiele, natomiast Tak ja myślę, że właśnie najgorszy problem w tym modelu biznesowym, jak ma Rabatio czy innego rodzaju, jest dystrybucja informacji o tych kodach, a z drugiej strony o tego typu paździerze one nie muszą w ogóle się reklamować, bo wszyscy dookoła ich reklamują. I moim zdaniem tu jest żyła złota ukryta, którą ktoś odkryje, może ja, może ktoś inny, gdzie będzie można robić naprawdę gigantyczne pieniądze, łamiąc model dystrybucji, że dystrybucję robią wszyscy, którzy tego używają.
No to jest ciekawy model, przy czym wiem, że wiele biznesów się na tym wyłożyło. Ja sam pracowałem kiedyś jeszcze za dawnych czasów jako programista w takiej aplikacji, która się nazywa poznajomości.pl i to był taki, powiedzmy, marketplace, gdzie były oferty z, nie wiem, 150 sklepów internetowych w jednym miejscu i cashbacki, nie? Że jak kupisz przez tam poznajomości, no to dostaniesz, nie wiem, 5% cashbacku. I powiem ci, że kurde, im się ten biznes wyłożył i to w ogóle to się totalnie nie spięło im. No ale to jak to bywa, nie?
Nie wina modelu. Po pierwsze, pamiętajmy, że każdy biznes może się wyłożyć. Każdy. Po drugie, pamiętajmy, że nie bierzcie rad od nas, a przynajmniej ode mnie, bo my się na niczym nie znamy, przynajmniej ja się na niczym.
Rad 0%.
Raty 0%.pl. Jest taka domena?
Mirek, to ja mam do ciebie pytanie w takim razie. Kojarzysz takie coś, co się nazywa WD-40?
Of course.
Of course. Taki spray do smarowania. Antyperspirant. No robi wszystko po prostu. Czy wiesz w ogóle, czemu WD-40? Czemu tam jest liczba 40?
Nie interesowałem się.
No to posłuchaj, tak. Więc... twórcy, bo w ogóle ta cała firma wystartowała w 1953 roku, 1953, Norm Larsen ją założył i oni mieli 39 porażek przed opracowaniem prawdziwej formuły i stąd jest nazwa WD-40, czyli Water Displacement Perfected on the 40th Try, czyli za 40 razem, czyli mają liczbę porażek plus jeden w nazwie tego produktu. I słuchaj, oni w 58 roku, 1958 weszli gdzieś tam w okolice San Diego do sklepów. W 73 weszli na giełdę. I słuchaj, wycena firmy WD-40, bo to jest po prostu nazwa firmy, na dzisiaj na amerykańskiej giełdzie to jest 2,34 miliarda dolarów. To jest imperium. Imperium po prostu, które opiera się na tym, że wiesz, sprzedają spray plus kilka innych tam preparatów podobną marką. Także no bardzo, bardzo to jest ciekawe, nie? Że ilość tych porażek jest po prostu centralnie w nazwie tej firmy.
No ciekawe. Podczas jeszcze pobytu w Warszawie słuchałem po raz kolejny How to Get Rich by Felix Dennis, Biblii, jeżeli chodzi o bycie przedsiębiorcą. Natomiast ta rzecz, która tam się pojawia i tak na nie zwróciłem uwagę, bo zawsze na coś innego zwracam uwagę, to jest ta, że jeżeli nie jesteś gotowy na przegrywanie, na to, że się ludzie będą z ciebie śmieli, na to, że będą się w internecie śmieli, na to, że będzie z ciebie rodzina śmiała, na to, że będą się wszyscy koledzy się ciebie odwracali, to nigdy nie będziesz, tu jest oczywiście rich, czyli bogaty, natomiast no, ciężko odnieść sukces, chyba że masz duże szczęście. I ten przykład WD-40 bardzo dobrze to pokazuje.
Tak.
Trzeba czasami, i to trzeba przegrywać, żeby wygrywać.
Rozmawialiśmy o ChatGPT wielokrotnie już tutaj. GPT-4 weszło. Już się bawiłeś? Kładłeś na tym łapki? Czy jeszcze nie zdążyłeś pewnie?
Kładłem. Nawet wczoraj troszeczkę mi pomógł w pracy. A czy, bo ty od strony deweloperskiej patrzyłeś na kwestie, które tam
patrzyłem, co się zmieniło mniej więcej. Więc co się zmieniło w ogóle w tym nowym modelu? Przede wszystkim będzie interpretował obrazy i wideo jako zapytania, czyli możesz, wiesz, zrobić screena z filmu, powiedzieć, jaki to aktor, nie? To będzie wypuszczone za pewnie parę chwil, jeszcze nie jest to publicznie dostępne. Akceptuje dłuższe zapytania, czyli możesz więcej tekstów pisać i daje dłuższe wyniki. Aktualnie do 25 tysięcy słów, wcześniej poprzedni model do 3000 słów, czyli sporo tutaj zmiany. No i ogólnie jest, powiedzmy, mądrzejszy, czy typu na przykład rozumie sarkazm.
Tak, z tego co też widziałem, zostało odświeżone też baza, jeżeli chodzi o rok informacji i sporo ciekawych case'ów widać w internecie, na przykład ludzie nawet są w stanie zapytać i mówi, bo to była taka duża duży problem, że posłyszałem 2 plus 2 i nie wie, że to 4. O, jaki durny robot. No, tylko że teraz już troszeczkę więcej rozumiem i już na pytania na przykład, dobra, kupiłem mieszkanie po tym i po tym dniu, ile powinienem płacić podatku, i w stanie już takie rzeczy nawet poprawnie robić, plus egzaminy zdaję na różne tak. uczelnie, więc pewnie pod koniec roku mało kto będzie w stanie rozpoznać, czyli ten test Turinga, nie? Że nie rozmawiasz z człowiekiem, tylko z maszyną. I mnie to przeraża, pozytywnie przeraża mnie, ale był wywiad w ostatnim chyba Forbesie z tym CTO polskim, który pracuje w OpenAI. Mhm. I tam była taka informacja, że ChatGPT to nawet nie jest zalążek tego, nad czym my pracujemy. I to było, znaczy, tak, słowa to było inaczej powiedziane, natomiast to mi tak otworzyło oczy, mówię, wow. Okej.
Okay. Scary stuff.
Zaciekawiliście.
Ciekawa rzecz, więc właśnie GPT-4 jest otwarte, jest dostępne już jako API. I słuchaj, ja w ogóle byłem trochę w szoku, że tutaj wiesz, wszyscy jarają, o kurde, premiera, a już early adopterzy to normalnie zaimplementowali GPT-4 w swoich produktach. I tutaj mamy na przykład Duolingo, czy taka firma, która pomaga w nauce języka, Morgan Stanley, Stripe, Khan Academy, Be My Eyes, to też w ogóle patrzyłem, co to jest Be My Eyes. To jest taka aplikacja dla osób niewidomych, która po prostu ze smartfona robi twoje oczy, nie? Nakierujesz na cokolwiek, ci mówi, co to jest, jak masz iść, gdzie masz iść. I tam jest też już zaimplementowane połączenie z modelem GPT-4. W Khan Academy to super działa. Khan Academy to jest taka, no powiedzmy, platforma e-learningowa skupiona wokół na przykład matematyki i różnych takich klasycznych dziedzin nauki. I widziałem taki filmik, gdzie jest jakieś zadanie matematyczne i masz taki czat, i student się pyta, pomóż mi, nie wiem jak to rozwiązać, pomóż mi trochę, nie? I on zaczyna go, wiesz, nakierowywać w stronę rozwiązania. On mówi, dobra, to rozumiem, ale tego nie rozumiem. I to jest poprzez model właśnie GPT-4 realizowane. Oczywiście zdarzają się jakieś błędy i tak dalej, natomiast, kurczę, no, ciekawe tematy.
Tak, ale wiesz, to jest ciekawy temat, bo moim zdaniem też nie wszyscy przedsiębiorcy mówią, a ja się nie boję tego rzeczy mówić, na zasadzie, że czasami działamy zbyt wolno, nie? I my na przykład, jak budowaliśmy Hejedu, nie, i zaczynaliśmy, to w ogóle jeszcze ChatGPT nie było. Był GPT-3, ale to działało jak działało, wiesz, i w ogóle troszeczkę inne modele budowaliśmy, nie?
Tak.
Natomiast prawda jest taka, że minął rok z hakiem od startu i teraz, jak patrzymy to, co robi Khan Academy, nie, no tak naprawdę, kurde, to są rzeczy, które gdzieś tam z tyłu nasi ludzie w jakiś sposób robią, nie? I tylko widzisz, bo to jest na zasadzie, ciężko to przewidzieć, bo jeżeli człowiek by to wiedział, nie, to by, wiadomo, więcej siły przełożył na development i żeby być early adopterem GPT-3, tak. GPT-4, a tak, ta technologia zmienia się tak szybko, że trzeba z tym swoim biznesem, przede wszystkim jak dotykamy biznesu, który może być w jakiś sposób dotknięty przez sztuczną inteligencję, to możemy się bardzo szybko z tego rynku wykruszyć, nie? U nas są ciekawe plany, jak to dalej rozwijać, żeby to fajnie się rozwijało, natomiast to takie było przemyślenie wewnątrz, na zasadzie, kurde, gdybyśmy zaczęli dzisiaj, a nie wtedy, albo inaczej tego podeszli, to byłaby inna gra w ogóle, nie?
No dokładnie.
Natomiast moim zdaniem, takim moim betem jest to, co już betuję od dłuższego czasu, jest to, że kwestia społeczności, hashtag AdWords, zapraszamy AdWords.com, wchodzi tutaj i tam nie ma co kupić, ale można wejść. Społeczności, które są wspierane przez ludzi Centaury, czyli ludzi jest wspierane przez ChatGPT, nie przez same ChatGPT, ale różnego rodzaju produkty, usługi wspierane przez
Centaury.
To jest taki temat z szachu, wiesz, że się gra okay. w szachy na przykład pojedynki centaurów, czyli człowiek i komputer przeciwko człowiek i komputer.
A, centaur, dobra, komputer, dobra, komputer, racja,
nie?
Racja.
Centaury wygrywały zawsze. Nie wiem jak teraz, ale dawniej tak było. I tego typu społeczności, im więcej będzie technologii, tym potrzeba bycia w społeczności z innymi ludźmi będzie rzeczą ludzką. I ja dalej też mocno wierzę, że model dostępu, który gdzieś tam zaczęliśmy 1,5 roku temu, nawet trochę wcześniej, czyli dookoła Web3 też będzie się rozwijał dookoła tego, więc ja dalej trzymam się na tym becie. Nie przekładam swoich wszystkich pionków teraz na szale AI, wspieram się, ale nie robię tego, nie? Żeby iść dalej tym tematem, który gdzieś tam zaczęliśmy robić.
Tak. Słuchaj, ty byłeś na odosobnieniu, sobie siedziałeś spokojnie, a wydarzyła się taka sytuacja z takim bankiem, pewnie słyszałeś o tym, Silicon Valley Bank.
To wiedziałem, jak wróciłem, myślę, co tu się na giełdzie wydarzyło, a co tak pospadało wszystko?
SVB, trochę skrót przypomina SBF, tak? Ostatni kolaps. Silicon Valley Bank ostatnio został, powiedzmy, zamknięty przez rząd Stanów Zjednoczonych. Nie do końca rozsądnie inwestowali swoje pieniądze swoich klientów i troszeczkę oszukiwali w temacie tego, że zmiana stóp procentowych nie zmieniła wartości ich aktywów, a to wszystko poleciało na łeb na szyję. I w banku Silicon Valley Bank mieliśmy około 50% startupów finansowanych przez amerykańskich inwestorów. Połowa rynku po prostu amerykańskich startupów VC-backed była w SVB. No i generalnie rzecz biorąc była ogromna panika na rynku w momencie, kiedy to się wydarzyło. Widziałem, że niektórzy ludzie mieli tą informację, tak? Zobaczyli, że coś tam się dzieje i zaczęli wypłacać pieniądze. Tam w banku było 175 miliardów dolarów klientów. No i jakieś, nie wiem, chyba 25 miliardów zostało wypłacone przed zamknięciem. Natomiast w ciągu weekendu rząd Stanów Zjednoczonych zainterweniował i już w poniedziałek można było pieniądze wypłacać poprzez jakiś taki bridge'owy bank, który został uruchomiony po to, żeby te pieniądze uratować i żeby ci ludzie mieli zabezpieczone te asety. I tutaj fajny tekst od Borysa Musielaka ze Smog VC, founding partnera Smog VC, napisał na Facebooku, że jeśli rząd nie zareagowałby, zagrożone brakiem płynności byłoby około 38 tysięcy startupów i większość funduszy VC w Stanach. Z dnia na dzień ponad 150 tysięcy osób straciłoby pracę, a to tylko początek, pisze tutaj tylko o bezpośrednio dotkniętych, a nie kontrahentach na całym świecie. Także mógłby być ogromny kolaps po prostu, to co by się działo na giełdzie, to co by się działo z pracownikami, a w ciągu weekendu no, udało się to powiedzmy naprawić. Nie wiem dokładnie jak to zostało zrobione. Jeżeli ktoś wie i zna szczegóły, to wpiszcie w komentarzu, chętnie przeczytam.
Za to krypto w górę.
Za to krypto w górę, natomiast to jest jeden z kolapsów, tak? Bo generalnie rzecz biorąc, trzy banki się zamknęły ostatnio. Jest to właśnie ten Silicon Valley Bank, Signature Bank, czyli jeden z głównych banków używanych przez firmy krypto, i jeszcze Silvergate Bank, również taki crypto-friendly bank. No i oczywiście Silicon Valley Bank też był crypto-friendly, więc trzy crypto-friendly banki zostały zamknięte w przeciągu dwóch tygodni w zasadzie. Także jest bardzo ciekawa sytuacja na rynku.
Wiesz co, bo mam takie dwa przemyślenia, które chciałem sobie podzielić. No. Rzecz pierwsza jest taka, że jak popatrzymy sobie na te biznesy, to te biznesy, tak samo jak popatrzymy sobie na to, co było z tym SBF-em i tak dalej, tak samo z tymi bankami, które tutaj popadały, nie? To tylko moja opinia z boku, bo ja mało analizowałem, bo dopiero wróciłem w sumie wczoraj do internetu. To jest ta kwestia, że ludzie zakładają, że będzie zawsze dobrze, robiąc biznes, nie? I to jest potrzebne przedsiębiorcom. Przedsiębiorcy muszą być takimi troszeczkę optymistami, że dobra, ja znajdę rozwiązanie, nie? Lecę w dół i tak dalej. Tylko że czasami te startupy rozwijają się większe firmy w korporacje giełdowe, a ten model zostaje, nie? I który na zasadzie, dobra, to tam nikt się nie dowie, że te stopy procentowe w sumie tutaj nam mało o tym mówmy i nikt się nie dowie, nie?
Jeszcze premię trzeba wypłacić, bo to też był podobno jeden drugi temat. Kwestii. Ukrywamy straty, bo musimy wypłacić konkretne premie.
Tak, i to był drugi temat, który mnie rozpierdzielił na maksa. Jak zobaczyłem właśnie, bo słuchałem troszeczkę w podcaście Olin, dosłownie włączyłem i chyba tam ten temat pasa, bo gdzieś indziej, że czołowi właściciele, udziałowcy, tam i zarząd, CFO, CEO i tak dalej, wiedząc, że dobra, idziemy w kierunku dupy, to sobie wypłaćmy premię albo sprzedajmy swoje akcje, nie? Ja pierdzielę, jak trzeba być po prostu młotem. Kwestia reputacji zawsze zostaje, nie?
Tutaj jeszcze jest taki twist. Nie wiem, czy to jest fake. Wydaje mi się, że to nie jest fake. Krążył po internecie. Nie robiłem fact-checku tego. Natomiast Chief Administrative Officer w tym banku Silicon Valley był Joseph Gentile, który w swojej historii był wcześniej CFO banku Lehman Brothers, czyli banku, który upadł.
To sama akcja, co przy SBF-ie. Powinni kiedyś zrobić taki film, że jakiś koleś zatrudnia się właśnie u SBF-a, wiesz, to jest w trakcie upadania, a potem dobra, dość mam tego gówna, idę do banku pracować i zatrudnia się Silicon Valley Bank i tam to samo przeżywa. To byłoby moim zdaniem taka tragikomedia tego wszystkiego. Ale dokładnie. Mimo tego, zobacz, Kantor upadł, banki upadają, a świat się toczy dalej, wywalone tam.
Świat się toczy, to jeszcze największy hack 2023 w DeFi, czyli takich pożyczkach krypto i finansach krypto, właśnie teraz się odbył Euler Finance, 197 milionów dolarów zostało ukradzione poprzez hack, poprzez serię.
Ale to chyba, takich to chyba nie pierwszy, bo gdy ja wiesz po raz pierwszy...
Największy,
chyba...
największy, no nie pierwszy, pewnie, że nie pierwszy.
Ale nie, bo największy. Ten Euler 2023. Chyba, możecie nam nie poprawić, ale jak gdzieś tam jeszcze troszeczkę... Rok 2019, 20, 21, gdzieś w tych rejonach. Wydaje mi się, że ja miałem troszeczkę tak jakichś tam tokenów Eulera, ale potem chyba był jakiś fuck up, że nie można było ich nigdzie przetradować, bo coś tam się wywaliło. Tak mi ta nazwa, wiesz, tak tutaj brzęczy, tak na zasadzie, kurde, i znowu.
I znowu. No, bo...
I znowu.
No, ale żeby nie było, że to jest, wiesz, i USA, i w ogóle przekręty, to w Polsce... NCBIR, była też bardzo głośna sytuacja teraz, wstrzymał wypłaty grantów i jeden z moich znajomych na przykład ma grant na 10 milionów, ma dużo ludzi zatrudnionych, koszty na poziomie, wiesz, 400-500 tysięcy miesięcznie i nagle NCBIR mówi, że zatrzymują wypłacanie środków i on nagle nie ma czym ludziom z miesiąca na miesiąc zapłacić. Czemu tak się wydarzyło? Bo się okazało, że tam ludzie wewnątrz troszeczkę podbierali sobie te pieniądze, one przyszły gdzieś tam z Unii Europejskiej, weszła jakiś audyt, tak, sprawdzanie, okazało się, że trochę pieniędzy wyparowało, więc wstrzymujemy wypłaty i nagle robi się sytuacja nieciekawa, jeżeli ktoś opierał się na tym grancie, a to były duże granty, nie? Na to grube miliony złotych. Także na polskim podwórku też się dzieje, jest ciekawie.
Mamy jakiś miły akcent na koniec, Bogusz?
Czy wiesz, jaka prywatna polska firma aktualnie ma największą kapitalizację w Polsce, tak? Jaka firma jest najwięcej warta w Polsce z prywatnych firm?
Prywatna.
Ona jest na giełdzie, tak? Ale jest w rękach prywatnych. To znaczy nie jest to firma państwowa, nie jest to Orlen i tak dalej.
Nie wiem, to...
To jest firma, która ma sieć sklepów w Polsce.
A to Dino.
Dino, dokładnie. Dino, trafiłeś. 40 miliardów złotych wyceny na dzień dzisiejszy. Ostatnio patrzyłem na artykuł o tym z chyba jeszcze z 2022, z końcówki roku. To było 30 miliardów dolarów. Dzisiaj spojrzałem właśnie na giełdę z market cap 40 miliardów dolarów. I tu jest bardzo ciekawa sprawa, bo osoba, która to prowadzi, czyli Tomasz Biernacki, bardzo dba o swoją prywatność, więc nie ma nawet jego zdjęć. Nie?
Ten temat zostawmy. Powiem ci czego. W ostatnim Forbesie, który trafił w moje ręce, była lista 100 najbogatszych Polaków i tam była bardzo ciekawa myśl, która też będzie pięknym nawiązaniem do tego, na czym skończyłeś, więc zostawmy tę wiadomość też, zasubskrybujcie, żeby nie ominąć, bo będziemy mówić najbogatszych Polaków w następnym odcinku.
O.
Okej, możemy tak się mówić?
To przeniesiemy dalszą historię do kolejnego odcinka, którego musicie wysłuchać już teraz.
A teraz, Bogu, ci powiem rzecz pozytywną.
Wreszcie.
Gdy zaczynałem ten 7-dniowy okres bez ekranu, ja wtedy byłem mocno zestresowany, że rzeczy się działo dookoła mnie i te firmy i tam inne pierdoły i tak dalej, ale też te social media, nie, które cały czas przeglądam. Ja na przykład miałem problem, żeby się skupić na kwestiach związanych z czytaniem książki, nie, bo wiesz, nagle, dobra, 20 sekund, 5 sekund, nie? A powiem ci, na sam koniec, gdy wracałem już tutaj do tego, sobie siedziałem i kulturalnie czytałem artykuł z artykułem, linię po linię, nie w tym. I to było takie dla mnie ciekawe, ale też takie bardzo pozytywne, że mi po tym wszystkim nie chciało się wracać do ekranów. Wiesz, myślałem, że będę miał odwrotnie, że będę mówił, dawaj, nie, łubu-dubu mi się nie chciało, nie chciałem włączać tego maila, nie chciałem włączać tego. I to jest, moim zdaniem, jest takie przemyślenie ważne dla nas wszystkich. I ja to określam jako pozytywne przemyślenie, że my wszyscy powinniśmy uczyć się na siłę żyć bez ekranów, bo te ekrany niestety nas ściągają, ale jak się nauczymy żyć, to tam jest piękne życie. Są fajne ulotki, są fajne kolory, są ludzie, z którymi można pójść na randkę, jak z moją żoną, do księgarni. Można iść z córką i rozmawiać o chmurach, a nie co chwilę sięgać po telefon, co ja robiłem. Ja jestem smutny z tego, Dlatego też jako pozytywne przesłanie na koniec zachęcę was wszystkich, żeby robić dłuższe przerwy bez całkowicie odcięcia od ekranów, żeby zobaczyć, jak jest po drugiej stronie, bo wielu z nas zapomniało.
Tak, tak, tak. No zdecydowanie. Zgadzam się, budujemy wszystko, wiesz, w internecie i wszystko trzeba na już robić. Wszyscy czekają, no, oczekują odpowiedzi, a potem już wkręcasz się na tyle, że sprawdzasz i jak się nic nie dzieje, to jesteś, ty jesteś zły.
Ale powiem ci jeszcze ciekawszą rzecz, już na sam koniec obiecuję. Wszystkie firmy jak działały, tak działały jak wróciłem. I to było dla mnie takie, to ja może jeszcze na tydzień. Nie mów nikomu. Jeżeli ktoś się ogląda z mojego zespołu, to proszę nie bierzcie tego na poważnie, to był żart.
Właśnie. No ja mam podobne przemyślenie. Ja akurat nie byłem na wyjeździe, ale byłem chory przez parę dni i tak wiesz, leżałem i sobie czasami tam zerkałem, czy coś się dzieje, czy nic się nie pali, ale tak to wszystko faktycznie działało jak działa. I nic się złego nie stało. Nic się złego nie stało, że nie odpisałem tego maila w ciągu, wiesz, 6 godzin, 24
godziny. Ale stary, nawet produkty się budowały, nawet się sprzedaż robiła. Ja myślę, wow, fajnie, miło.
No. No tutaj wielkie szapoba też dla naszych zespołów, tak, które są w stanie ogarniać te rzeczy, kiedy my tak, nie możemy.
Tak. Pracujcie, moi drodzy, bardzo ciężko, bo my tutaj, nie bym mówił o nas, bo ja jako człowiek, który na niczym się nie zna i tylko przeszkadza, nie powinien wam przeszkadzać w pracy. Pracujcie ciężko, żebym ja miał na opony do Rolls-a, bo już niestety nie mam zimówek, nie starczyło mi. Więc jakbyście mogli, to pracujcie ciężej, a ja wtedy będę wam mniej przeszkadzał.
I'm the one who knocks. Tym optymistycznym akcentem, słuchajcie, kończymy dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o naszej umowie dżentelmeńskiej i dżentelżeńskiej, że jak to jest wasz drugi odcinek, jak to jest pierwszy, to okej, okay, to możecie przesłuchać drugi bez żadnych konsekwencji. Jeżeli to jest drugi lub więcej i nie subskrybujecie nas na YouTubie, to wejdźcie, kliknijcie subskrypcję w formie takiego replayu. Tak, i jeżeli tego nie zrobicie, to nie możecie słuchać kolejnego odcinka po prostu.
Nie, i rozwiewamy plotki na koniec, jesteśmy normalni. Nie, tak, i tak, jesteśmy normalni. Sorry, bo czytam z kartki. Dobra, bo ten...
Jesteśmy normalni, tak, jesteśmy w Polsce, to nie jest AI. Jeszcze, to nie, tak. Nie są awatary.
Dobra, trochę ten odcinek przeze mnie odpłynął, sorry Bogusz, ale już będziemy w następnym odcinku poważni, tylko dajcie nam subskrypcję i będzie 100% powagi. Tak. Dziękujemy.
I spotykamy się w kolejnym odcinku, gdzie porozmawiamy o polskich milionerach i miliarderach. Będzie grubo.
O, tam grubo jest, Bogusz. Tam jest grubo, ale dużo przemyśleń. Next odcinek. Pa.
Pa.